Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Czy księża Filipini pochodzą z Filipin? Czym różnią się ich struktury od innych zakonów i zgromadzeń? Ewentualne wątpliwości wyjaśnimy w rozmowie z uczestnikami Międzynarodowego Kongresu Zgromadzenia Filipa Nereusza. Po spotkaniach chrześcijan z ratowanymi przez nich Żydami usłyszymy w kolejnym odcinku z cyklu U źródeł soborowego przełomu. 2 października na magazyn zaprasza ksiądz Bogdan Leśniak. Zaczynamy od papieskich aktualności.
W letniej rezydencji w Castel Gandolfo Benedykt XVI przyjął prezydenta Republiki Seszeli Jamesa Lixa Michela. W skład Seszeli wchodzi ponad 100 wysp na Oceanie Indyjskim na północny wschód od Madagaskaru. Zamieszkuje je 83 tysiące osób, z których zdecydowana większość jest katolikami.
Ojciec Święty przyjął 5 biskupów z zachodniego regionu Kanady, którzy rozpoczęli wizytę Ad Limina Apostolorum. Region ten obejmuje 2/3 kanadyjskiego terytorium. Istnieje tam 18 diecezji obrządku łacińskiego. 4 z nich kierują biskupi ze Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej, które odegrało wybitną rolę w ewangelizacji kraju. Zakon ten jest tam obecny już 165 lat.
Katolicy stanowią 1/5 z niemal 10 milionów ludności Kanady Zachodniej. Dominują tam protestanci różnych wyznań, a ponad 20% ludności deklaruje się jako niewierzący. Istnieją też 4 diecezje Ukraińskiej Cerkwi Grecko-Katolickiej z 75 tysiącami wiernych. Obok wielkich metropolii jak Vancouver, Edmonton, Calgary czy Winnipeg istnieją też rozległe, bardzo słabo zamieszkane obszary. Na jednego kapłana przypada około 2 tysięcy wiernych. Księży często wspomagają diakoni stali. W wielkich miastach istnieją również parafie polonijne, tym bardziej, że osoby pochodzenia polskiego stanowią w tej części Kanady niemal 1/20 ludności.
W ubiegłą sobotę w Rzymie zakończył się Międzynarodowy Kongres Księży Filipinów, a w naszym studiu gościmy dzisiaj księży Adama Maja i księdza Mirosława Praska. Co było zasadniczym tematem tego spotkania?
W tym roku takim istotnym był projekt formacji początkowej i stałej Księży Filipinów. Drugi dotyczył aktualizacji władz naszego zgromadzenia, a pojęcie władz rozumiemy tutaj w cudzysłowie, bowiem Filipini należą do tej wspólnoty, która nie ma centralizacji, każdy dom jest autonomiczny. Jeśli chodzi o pierwszy temat formacyjny, to mieliśmy okazję, aby przez kilka lat podejmować próbę określenia, na czym ma polegać ludzkie, chrześcijańskie przygotowanie Filipinów do realizacji własnego powołania. W wyniku refleksji powstał dokument roboczy, Ratio Formationis, określający wszystkie etapy przygotowania do w pełni życia chrześcijańskiego, kapłańskiego, braterskiego, filipińskiego oraz wskazujące kierunki permanentnej, stałej formacji.
Wasze zgromadzenie nieco różni się w swoich strukturach zakonnych od innych zgromadzeń. Na czym polega ta właśnie różnica? Mówi ksiądz Mirosław Prasek.
Różnica polega na tym, że nie mamy wspólnego, jednego generalnego przełożonego. Każdy przełożony domu jest wyższym przełożonym zakonnym i stąd na kongres przybywają z urzędu wszyscy przełożeni, a jeśli wspólnoty są liczne, do tego są wybierani dodatkowo delegaci na kongres. Jednak jako przedstawiciela całej Konfederacji Światowej podczas kongresu wybieramy na stanowisko prokuratora generalnego, który jest przedstawicielem wszystkich wspólnot filipińskich na świecie wobec Stolicy Apostolskiej czy wobec innych władz i uczestniczy w różnych ogólnych zgromadzeniach. Również mamy ten przywilej, że wybieramy spośród Filipinów delegata Stolicy Apostolskiej, który jest wizytatorem na poszczególne autonomiczne domy. Stąd wybierając delegata Stolicy Apostolskiej, on jest zatwierdzony przez Stolicę Apostolską i jest przedstawicielem Stolicy Apostolskiej wobec każdego oratorium, które w ciągu 5 lat musi zwizytować, by zobaczyć, czy autonomia domu, charyzmat i prawo zgromadzenia jest zachowywane.
Jak wygląda obecny stan waszego zgromadzenia? Gdzie pracujecie? Jakie dzieła prowadzicie?
Jest nas około 500 na całym świecie, w Polsce blisko 100. Pracujemy głównie w Europie, bo tu jest kolebka. Święty Filip całe swoje dorosłe życie spędził w Rzymie, nazwany jest apostołem Rzymu. Mieszkał, pracował w XVI wieku uchodzi za jednego z najbardziej radosnych świętych. Przy Kiezanowa założył wspólnotę kapłanów, a potem od XVI wieku Filipini przenosili się i zaszczepiali charyzmat oratoryjny w różnych miejscach dzisiejszej Italii. W XVII wieku przeszli do Polski, znaleźli się również i w Niemczech, w Hiszpanii, a także i na innych kontynentach, głównie w Ameryce Północnej, w Ameryce Południowej. 100 księży Filipinów polskich pracuje w Gostyniu Poznańskim, w Studziannie, w Tarnowie, Bytowie, na Pomorzu, w Radomiu, w Tomaszowie Mazowieckim i w Poznaniu. To są nasze domy autonomiczne, które podejmują pracę duszpasterską, głównie związaną z obsługą parafii, ale także z obsługą sanktuarium, jak w Gostyniu, jak w Studziannie. To są dwie bazyliki maryjne prowadzone przez Filipinów. Pozostałe domy, realizując swoją misję duszpasterską, oratoryjną, odwołują się do tych form pracy, które przede wszystkim zwracają uwagę na kontakt z dziećmi, z młodzieżą. Naszym głównym powołaniem jest praca na rzecz młodego pokolenia.
A czym zajmują się Filipini w świecie?
Filipini podejmują różne dzieła, ale związane głównie z duszpasterstwem i z kulturą chrześcijańską. Prowadząc oratorium świeckie, otwarci są na współpracę z laikatem i zgodnie z oceną danej placówki potrzeb diecezji, potrzeb danego miasta, podejmują takie formy duszpasterstwa, które są najbardziej odpowiednie dla wzmocnienia ducha chrześcijańskiego, ożywienia kultury.
Kto został wybrany teraz do tych władz centralnych waszych?
Prokuratorem generalnym naszej konfederacji, oratorium świętego Filipa Neri, został wybrany ojciec Eduardo Cerrato. Jest to przyłożony naszego domu macierzystego w Rzymie. Natomiast do tej reprezentacji wszystkich domów na świecie, 9-osobowej, która podejmuje ważne tematy prawne, ale także i charyzmatyczne, duszpasterskie, od kongresu do kongresu, został ze strony polskiej powołany tu siedząca obok mnie ksiądz Mirosław Prasek.
Natomiast delegatem Stolicy Apostolskiej, czyli wizytatorem na oratorium, został przełożony domu z Wiednia ojciec Felix Zelden, który ma dokonywać kanonicznych wizytacji w poszczególnych domach na świecie.
Przez cały tydzień trwały obrady Kongresu Księży Filipinów. Księża zebrali się z całego świata. Co wy jako Polacy wnieśliście w to spotkanie i co też mogliście otrzymać od innych?
Przede wszystkim to była dobra wymiana poglądów, spojrzenia na nasze powołanie filipińskie z różnych perspektyw ze strony Ameryki Północnej, Łacińskiej, ale także innych krajów zachodnich. Wiele wspólnot boryka się z trudnościami personalnymi. Jedne wspólnoty zamierają, inne się tworzą, bowiem charyzmat świętego Filipa jest dosyć złożony i trudny. Nasze domy są autonomiczne i nas obowiązuje obecność w danej wspólnocie do końca życia. Tak na styl benedyktyński, wstępując do danej kongregacji, my pozostajemy w niej do końca życia. Jest to bardzo specyficzne, trzeba się umieć w tym odnaleźć, trzeba zrealizować swoje powołanie w danym miejscu i to na sposób bardzo rodzinny, co wpisany jest w nasz charyzmat, wytworzyć atmosferę rodzinną. Ale nade wszystko podkreślano aktualność idei świętego Filipa i tworzenia wspólnoty rodzinnej opartej na wymiarze partnerskim, demokratycznym. Dzisiaj to tak bardzo jest odpowiednie dla naszych czasów. My to realizujemy od XVI wieku w naszym zgromadzeniu, bowiem wszystkie decyzje nie są związane z wolą danego przełożonego, ale wynikają z uzgodnień całej wspólnoty, a przełożony ma obowiązek realizować to, co wspólnota ustali. Ten system wymaga ogromnej formacji, kontroli, odpowiedzialności. Każdy głos, każde słowo członka kongregacji jest ogromnie ważne i my próbowaliśmy na tym kongresie podkreślić w ramach Ratio Formationis wychowanie do odpowiedzialnej decyzji, która rzutuje na przyszłość kongregacji, jak i dzieł apostolski podejmowany przez kongregację. Powiem szczerze, że ta różnica pomiędzy nami, reprezentującymi różne kręgi świata, nie była zbyt wielka. Łączyła nas wspólna sprawa, co zrobić, żeby dzisiejszy młody człowiek mógł dojrzeć do odpowiedzialnej decyzji, stałej decyzji odnośnie własnego powołania, ale też odpowiedzialnie decydować za wspólnotę. Odwoływaliśmy się tutaj do nauki Kościoła, do wiedzy pedagogiczno-psychologicznej i także ujęć socjologicznych, które wskazują, że dzisiejszemu współczesnemu człowiekowi trudno podejmować decyzje, które są w pełni odpowiedzialne.
Kongres był jednomyślny w niektórych właśnie sprawach, które podejmowaliśmy, i to wyrażało jakąś jedność ducha, które odczuwają przede wszystkim autonomię poszczególnych domów, kształtowania oratorium świeckiego, przypomnienie o tym, że oratorium powstało kapłańskie dla posługi oratorium świeckiego, czyli kształtowania w radości i kształtowania dobra od strony pozytywnej duchowości danego człowieka. Następnie przedstawiciele poszczególnych domów, którzy prezentowali swoje poglądy, byli dość powszechnie rozumiani. Także w tych wszystkich podejmowanych decyzjach charakteryzowała się tym razem taka jedność wszystkich domów, które z całego świata zebrały się na kongresie.
Gościliśmy księdza Adama Maja i księdza Mirosława Praska, którzy należą do kongregacji księży Filipinów. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Wspólne dziedzictwo u źródeł soborowego przełomu.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
W okupowanym przez Niemców pod koniec wojny Rzymie liczne instytucje kościelne z wyraźnej woli Piusa XII ukrywały prześladowanych Żydów. Jednym z takich miejsc schronienia był Instytut Dermatologiczny Niepokalanej, prowadzony przez Zgromadzenie Synów Niepokalanego Poczęcia. Dyrektor szpitala, brat Emanuele Stablum, ukrywał tam w latach 1943-44 ponad 50 Żydów. Smarował rzekomych pacjentów brudzącymi w widoczny sposób kremami, pozorując choroby skórne. Policja nie przeprowadzała tam kontroli w obawie przed zarażeniem. Włoski lekarz zmarł w roku 1950. Trwają starania o jego beatyfikację. Uratowani Żydzi już dawno nazywali go świętym. W roku 2001 władze Izraela nadały mu pośmiertnie tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Brat Stablum udostępnił ukrywanym Żydom szpitalną kaplicę. Przypomniał o tym kardynał Camillo Ruini, zamykając przed rokiem fazę diecezjalną procesu beatyfikacyjnego. Zakonnicy, powiedział wówczas papieski wikariusz diecezji rzymskiej, wzywali tam Boga Ojca tak, jak nam go objawił Jezus. Podczas gdy nasi starsi bracia modlili się do Boga psalmami Starego Przymierza. To tylko jeden z wielu przykładów, jak wobec tragedii Holokaustu wyznawcy Chrystusa zaczynali czasem innymi oczyma patrzeć na Żydów. Odchodzono od obiegowych opinii o nich. Patrząc na hitlerowską zagładę, niektórzy jej polscy świadkowie mówili podczas wojny: przecież to nie Żydzi ukrzyżowali Chrystusa, ale rzymscy legioniści, którzy mogli być także germańskiego pochodzenia. A więc to wcale nie Żydzi, za to może właśnie Niemcy zabili Pana Jezusa. W obliczu Shoah niejeden chrześcijanin zaczął zauważać u wyznawców judaizmu wcześniej rzadko dostrzegane wartości i więzy łączące nas również na płaszczyźnie religijnej. Działo się tak często przy okazji ratowania Żydów, a oni sami zachowali nieraz o tym pamięć. Kilka takich świadectw znaleźć można w książce Elżbiety Isakiewicz Ustna harmonijka. Relacja Żydów, których uratowali od zagłady Polacy. Autorka zebrała je w roku 2000 w Izraelu. Przytacza między innymi wspomnienia Racheli Kaliszer, której ukrywająca ją pod Białymstokiem kobieta podarowała na pożegnanie medalik z Matką Boską. Powiedziała jej: Rachelko, jak będziesz w niebezpieczeństwie, módl się do niej z całego serca. Módl się na twój własny sposób. Ona była Żydówką, więc cię zrozumie i pomoże. Janina Ekier znalazła się razem z grupą katolickich dzieci w klasztorze Felicjanek pod Krakowem. Siostry nie znały jej prawdziwej tożsamości, bo wcześniej ukrywająca ją rodzina postarała się o fałszywą metrykę chrztu. Dziewczynka wraz z innymi dziećmi uczestniczyła w modlitwach i poznawała wiarę chrześcijańską. Kiedy mając 11 lat, zwierzyła się przełożonej, że jest Żydówką i poprosiła o chrzest, ta porwała ją w objęcia, wołając ze zdumieniem i radością: córka narodu wybranego. Z 6 żydowskich dziewcząt, które znalazły schronienie w tym klasztorze, 5 zostało na własną prośbę ochrzczonych. Często jednak, zwłaszcza w przypadku dzieci, z udzielaniem chrztu Żydom wcale się nie śpieszono. Maria Klein była jednym z 14 żydowskich dzieci ukrywanych przez sercanki w przemyskim sierocińcu. Siostry otaczały je miłością, dzieliły się z nimi otrzymanymi smakołykami. Radziły, by w kaplicy poruszały wargami tak jak inne modlące się dzieci, ale chrześcijaństwa im nie narzucały. Kiedy licząca około 10 lat dziewczynka poprosiła o chrzest, zakonnice odmówiły, wyjaśniając, że będzie musiała wrócić do rodziców, a wiara to nie wahadło, które raz jest po tej, raz po tamtej stronie. W czasie bombardowania Przemyśla znowu poprosiła księdza o chrzest, ale on jej odpowiedział: jak bomba spadnie na nas, będziesz ochrzczona. Miał na myśli tak zwany chrzest pragnienia, który daje łaskę uświęcającą pragnącemu przyjąć ten sakrament, gdy umierając nie może go otrzymać. Kiedy wojna się skończyła, dziewczynka miała 11 lat. Nie chciała opuszczać sierocińca i iść do rodziców. Sercanki jednak przypomniały jej przykazanie: czci ojca swego i matkę swoją. Jak nie wrócisz do rodziców, zgrzeszysz, powiedziały. Maria Klein nie chciała grzeszyć, więc wróciła do swych żydowskich rodziców. W pierwszych latach po wojnie podobną postawę jak wspomniane zakonnice miał zająć młody ksiądz Karol Wojtyła. Przyszły papież wielkich kroków pojednania ze starszymi braćmi w wierze już jako kleryk śpieszył podczas wojny z pomocą Żydom. W Izraelu proponuje się, by przyznać mu pośmiertnie tytuł sprawiedliwego wśród narodów świata. Dopiero od niedawna znana jest relacja Stanleya Bergera. Tego amerykańskiego, później Żyda, jako małe dziecko rodzice, zanim padli ofiarą zagłady, powierzyli w Krakowie katolickiej rodzinie. Gdy miał 6 lat, opiekunowie chcieli go ochrzcić. Zgłosili się do księdza Wojtyły, który spytał wówczas o wolę rodziców. Dowiedziawszy się, że nie żyją, miał poradzić odnalezienie żydowskich krewnych dziecka, by im powierzyć jego wychowanie religijne. Oczywiście sprawa przedstawiała się zupełnie inaczej, gdy Żyd proszący o chrzest był pełnoletni. W roku 1942 w Mirze na Białorusi zmartwychwstanki udzieliły tego sakramentu 20-letniemu wówczas Oswaldowi Rufajzenowi. Na jego nawrócenie wpłynęło zarówno heroiczne świadectwo ukrywających go z narażeniem życia sióstr, jak i lektura chrześcijańskich publikacji, zwłaszcza Ewangelii. Neofita nie wyrzekł się bynajmniej swej narodowości i kultury. Opowiadał zakonnicom o tym, czym dotychczas żył. Śpiewał im poznane przed wojną w sionistycznej organizacji pieśni hebrajskie, zaczerpnięte w dużej części z żydowskiej tradycji religijnej, często wprost ze Starego Testamentu. Podziw wzbudza zarówno otwartość, jak i odwaga tych dzielnych kobiet. Klasztor sąsiadował z posterunkiem niemieckiej policji. Dodajmy, że po wojnie Oswald wstąpił do karmelitów bosych. Już jako ojciec Daniel prowadził w Izraelu hebrajskojęzyczne duszpasterstwo, pragnąc odrodzić żydowskie chrześcijaństwo znane z Nowego Testamentu.
Audycją Aleksandra Kowalskiego z cyklu Wspólne Dziedzictwo kończymy nasze spotkanie. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.